Przynosimy serdeczne pozdrowienia od wielu braci i sióstr za Wielką Wodą, a tam jest dużo wierzących ludzi, bardzo dużo. Także ze zboru w Nierodzimiu od braci i sióstr przynosimy pozdrowienia. Niezmiernie się uradowałem, kiedy dowiedziałem się, że bracia wybrali dla mnie wspaniały temat, którym będę mógł się dzielić. Mówić o Panu Jezusie w Starym Testamencie. Przez ostatnie lata to jest mój koronny temat. Pan Jezus w Starym Testamencie. Stary Testament nie tylko mówi o historii narodu wybranego, ale on przede wszystkim mówi o Panu Jezusie. Stary Testament cały mówi o Panu Jezusie Chrystusie, który miał przyjść. Pan Jezus, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami w dniu zmartwychwstania, idąc do Emaus, to zacytował im bardzo ważne słowa, które na początek przeczytam. Bardzo znane zresztą z ostatniego rozdziału Ewangelii według Łukasza. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Czyli u Mojżesza, to jest jedna część kanonu hebrajskiego, potem są prorocy, a potem są pisma. Czyli cały Stary Testament mówi o Panu Jezusie. I dlatego ja, kiedy otwieram Stary Testament, to spodziewam się, że za chwilę będę miał wspaniałą rozmowę z Panem Jezusem. Wszędzie Go można spotkać, na każdym kroku. Każda strona Starego Testamentu aż tętni osobą Pana Jezusa, Jego słowami, Jego obecnością. No i oczywiście temu tematowi chcielibyśmy troszeczkę czasu poświęcić. To są objawienia Pana Jezusa w Starym Testamencie. Bibliści to nazwali teofaniami, czyli objawienie Boga w czasach, kiedy Bóg jeszcze nie przyjął na siebie ludzkiego ciała. Czyli objawienia preegzystentnego Chrystusa, przedwcielonego, jakbyśmy to po polsku powiedzieli, Pana Jezusa Chrystusa, który zanim przyjął na siebie ludzkie ciało, ukazywał się w najbardziej ważnych, historycznych, dramatycznych momentach Starego Testamentu i objawiał wolę Boga. Ktoś może zadać pytanie, a po co Pan Jezus w Starym Testamencie się objawiał? No dlatego, że nie było jeszcze spisanego Słowa Bożego. Pierwsze księgi dopiero powstały po skończeniu niewoli egipskiej. To są księgi, które napisał Mojżesz. A potem powstawały następne księgi, że wszystkich 24 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu w kanonie hebrajskim. My ich mamy aż 39 w kanonie chrześcijańskim w Starym Testamencie. No i oczywiście to jest olbrzymia dziedzina i ta wielka dziedzina wiedzy o Panu Jezusie Chrystusie w Starym Testamencie dzieli się na takie trzy wielkie sfery objawienia Bożego o Panu Jezusie. Pierwsza wielka dziedzina to są obietnice mesjaniczne, czyli innymi słowy proroctwa mesjaniczne, którymi Bóg podzielił się ze swoim wybranym narodem, w jaki sposób można będzie rozpoznać Mesjasza, kiedy przyjdzie na ziemię. I te proroctwa mesjaniczne rozsiane są na kartach Starego Testamentu. Od pierwszej Mojżeszowej aż do księgi Malachiasza. Tych proroctw jest 108. 108 proroctw, które Pan Bóg kazał umieścić na kartach Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię, nie będzie miał aureoli na głowie. W jaki sposób go rozpoznać? Będzie podobny do człowieka. Stał się podobny do ludzi. Stał się sługą, jak to przepięknie apostoł Paweł opisał w tym swoim wspaniałym hymnie o poniżeniu i wywyższeniu Pana Jezusa w 2 rozdziale listu do Filipian. Pan Jezus przyjmie na siebie ludzkie ciało, ale zrezygnuje z okazania na zewnątrz swojego majestatu boskiego. A więc cała Jego boskość, ta nadprzyrodzona, wspaniała, boska istota, przedwieczna, istniejąca od wieków na wieki, została ukryta w ciele człowieka. I dlatego Pan Jezus chodził po ziemi, dlatego Pan Jezus spotykał się z ludźmi i wielu ludzi nawet nie zorientowało się, że spotkali Mesjasza. Ja tak się zastanawiam nad tym, jak to można było. Pan Jezus przeżył 30 lat swojego ukrytego życia, zanim wystąpił do publicznej działalności, spędził w Nazarecie, w warsztacie ciesielskim swojego opiekuna Józefa, takim prymitywnym heblem, przygotowywał drzwi, okna, ciesielkę, bo to, co kiedyś robił cieśla, to robią dzisiaj cieśle i stolarze. A więc to była ogromna dziedzina pracy i Pan Jezus w tej pracowni ciesielskiej pracował 30 lat. A za ścianą byli ludzie, którzy robili koła, robili uprzęż, robili wiele innych rzemieślniczych wyrobów, dlatego że Nazaret to było takie biedne miasto, w którym byli sami rzemieślnicy, ciułacze grosza, którzy z biedą mogli zarobić na swoją wielodzietną rodzinę. I tam pośród tych wszystkich robotników na tych głównych ulicach Nazaretu był jeden warsztat, w którym pracował Mesjasz, a za ścianą nikt nawet nie pomyślał o tym, że Boży Syn tutaj spędza 3/4 swojego życia w ukryciu. I dlatego Pan Bóg podzielił się proroctwami mesjanicznymi, żeby go można było rozpoznać. Mianowicie, że będzie Semitą, że będzie potomkiem Abrahama, że będzie synem Dawida, że urodzi się w Betlejem, że wjedzie na oślęciu do Jeruzalem w niedzielę palmową, a potem złoży swoje życie w ofierze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. O tym wszystkim mówiły proroctwa mesjaniczne. I to jest pierwsza wielka sfera Bożych objawień. Zostało to oczywiście nie ciurkiem zapisane w Biblii, bo to by była łatwizna, prawda? Ale to trzeba troszkę wyszukać w Piśmie Świętym. I 108 proroctw mówi o Panu Jezusie Chrystusie, który opuścił chwałę niebieską, przyjął na siebie ludzkie ciało, aby złożyć to ciało w ofierze na Golgocie za Twój i mój grzech, za Twoje i moje nieprawości. To jest pierwsza ogromna sfera proroctwa mesjaniczne. A potem są objawienia Pana Jezusa. Te objawienia, w których Pan Jezus Chrystus przyjmował na siebie ludzką postać. Najczęściej był to anioł pański, Malak, Jahwe, po hebrajsku się to nazywało. Przychodził i w postaci anioła pańskiego. Albo objawienie Pana. Pan przychodził i objawiał się swojemu ludowi. Przynosił szczególne objawienie, tak jak było to w przypadku, kiedy Pan Jezus spotkał Abrahama. Było to w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Opisane jest to w 18 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. W gorące południe Abraham zobaczył zbliżających się trzech mężczyzn. Ale jeden pośród nich to nie był taki sobie zwykły anioł, ale to był Pan. I Abraham wyszedł na spotkanie, pokłonił się do ziemi. Pan przyszedł. Przyszedł mu oznajmić, że po 25 latach oczekiwania będzie miał potomka, który odziedziczy obietnicę mesjaniczną i cały majątek po Abrahamie. I tak przychodził ten anioł pański, przychodził z radosną informacją, przychodził z pociechą, przychodził z ważnymi Bożymi objawieniami, aby przynieść radosną wieść, zanim pojawił się na ziemi i stał się chodzącą Ewangelią, czyli radosną nowiną, która została w jakiś sposób ukoronowana na Golgocie pomiędzy dwoma złoczyńcami. I to jest druga wielka sfera Bożego objawienia. I tych objawień było aż 16 w Starym Testamencie, począwszy od Abrahama, a potem Hagar, a potem Izaak, a potem Jakub, a potem Mojżesz, a potem Jozue, a potem następni otrzymywali wielkie objawienia Boże, kiedy Pan objawiał się im i przynosił im radosne poselstwo od swojego Ojca. I to była wielka sfera Bożego objawienia. I tym będziemy chcieli na tych spotkaniach, jak Pan pozwoli dożyć, chyba że Pan Jezus wcześniej przyjdzie, będziemy chcieli właśnie tymi objawieniami zająć się, przyjrzeć się temu, aby widzieć, że Pan Jezus Chrystus, zanim przyszedł na ziemię, zanim złożył swoje życie, brał czynny udział w dziele stworzenia, bo w Nim zostało stworzone wszystko, a bez Niego nic nie zostało stworzone. A potem po dziele stworzenia Pan Jezus Chrystus przychodził i wykonywał wielkie swoje poselstwo w imieniu Ojca. Przynosił radosną wieść ludowi Bożemu. To było coś niesamowitego, kiedy Pan, przyjmując ludzkie ciało, przychodził w czasach Starego Testamentu i objawiał Bożą wolę. No i zostaje nam trzecia wielka sfera Bożego objawienia. To są symbole i obrazy Pana Jezusa w Starym Testamencie, a jest ich mnóstwo. Na przykład Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem przytoczył jeden taki obraz, prawda? Wąż miedziany. I jak Mojżesz wywyższył węża miedzianego, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Takich przykładów w Biblii jest bardzo dużo. Szczególnie Pięcioksiąg obfituje w te przepiękne obrazy wskazujące na Pana Jezusa Chrystusa. Potop był obrazem Pana Jezusa. I tak dalej, i tak dalej. To jest trzecia wielka sfera objawienia Bożego dotyczącego osoby Pana Jezusa w okresie Starego Testamentu. I chciałbym was zaprosić na wspaniałą wycieczkę po Starym Testamencie, kiedy będziemy mieli możliwość Jego oglądać twarzą w twarz, zanim przyjmie na siebie ludzkie ciało. A ponieważ bibliści nazwali to teofaniami, czyli objawieniami Boga, niektórzy bibliści raczej te teofanie nazywają chrystofaniami, bo to są objawienia Chrystusa. Chciałbym zwrócić na jeden pewien biblijny problem uwagę. Może zacznijmy od 5 Mojżeszowej, 4 rozdziału. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział. I tam mamy dwa znamienne wiersze, które Mojżesz zapisał pod koniec swojego życia w ostatniej, 5 Księdze Mojżeszowej. Będzie to 4 rozdział, najpierw wiersz 12. I przemówił Pan do was z tego ognia. Wiemy, jaki to był ogień. Objawienie Boga na Synaju. Jest opisane to w 19 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. A więc ten tekst biblijny nie mówi o tym, że Bóg się nie objawiał w ludzkiej postaci, ale tam na Synaju Izraelici, którzy brali udział w zawarciu przymierza tak zwanego mojżeszowego albo synajskiego, przymierza zakonu, nie widzieli żadnej osoby, ale słyszeli tylko głos. Tak zapisał Mojżesz w tym 12 wierszu 4 rozdziału 5 Mojżeszowej. I jeszcze jeden wiersz w tym samym rozdziale, 15. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia. Choreb to jest ekwiwalent określenia Synaj. A więc objawienie Boga na Chorebie albo objawienie Boga na Synaju. Było to zawarcie przymierza Boga z Izraelem, które było niesłychanie istotne, dlatego że Pan Bóg sobie wziął Izrael jako swój własny, wybrany naród. I tutaj z tych dwóch wierszy dowiadujemy się, że Izraelici, którzy znajdowali się na Synaju, nie widzieli żadnej postaci Boga. Słyszeli tylko głos. A jeśli tak jest napisane, to ja wierzę w to. A wierzę przede wszystkim w to, co powiedział Pan Jezus w 1 rozdziale Ewangelii Jana w 18 wierszu. Otwórzmy Ewangelię Jana, 1 rozdział i wiersz 18. I to jest wiersz niesłychanie wiarygodny dla mnie, a ja wierzę w to, co mówił Pan Jezus, dlatego że On powiedział, że moje słowa są prawdą. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A więc objawiał się Bóg, A nikt tego Boga w Starym Testamencie nie widział. No i właśnie tutaj Pan Jezus Chrystus podaje ważną informację. Jednorodzony Syn, jedyny, który miał możliwość oglądać Boga. I w 5 rozdziale tej samej Ewangelii, w 37 wierszu, Pan Jezus Chrystus to potwierdza. 5 rozdział Ewangelii Jana, 37 wiersz. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. A więc postaci Boga nikt w Starym Testamencie nie widział. A więc co to za teofania, czyli objawienie Boga, jeśli Bóg nikomu się nie objawił w Starym Testamencie na podstawie twierdzenia Pana Jezusa z Jana 1,18. Może jeszcze jeden tekst. Jana 6, rozdział 46 wiersz. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Czyli Pan Jezus jeszcze raz potwierdza, że Boga w Starym Testamencie nikt nie oglądał. Dlaczego? No bo gdyby Bóg ukazał się jakiemuś śmiertelnemu człowiekowi, to by nie przeżył. Dlatego Boga widział tylko Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł objawić Boga. Kto widział mnie, widział Ojca, powiedział Pan Jezus Filipowi. No i dlatego tutaj jest niesłychanie ważne stwierdzenie. Teraz Kolosan 1,15. Ja szczególnie kilka tekstów chciałbym zacytować, dlatego że one wyraźnie wskazują na to, że ten Bóg, który objawiał się w Starym Testamencie, to był Pan Jezus. Kolosan 1,15. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Bóg niewidzialny nikomu się nie objawiał. Pan Jezus jest obrazem, jest odbiciem. To tak jakby przyjmował na siebie ludzkie ciało i szedł objawiać się tu i ówdzie Bożym ludziom w Starym Testamencie. I zawsze jest to powiedziane, ukazał się Jahwe Abrahamowi. W 15 rozdziale spotykamy znowu to samo. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abrahamie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. A więc słowo Pana, czyli słowo Jahwe. Jestem, który jestem. I dlatego Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana kilka razy przedstawia się jako jestem, który jestem. 7 razy przedstawia się w postaci jestem plus jeszcze jakieś dodatkowe określenie. Mianowicie, ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Czyli Pan Jezus przedstawia siebie w postaci Jahwe. Ja jestem. Jestem, który jestem. I to jestem będzie przez całą działalność Pana Jezusa Chrystusa brzmiało. Szczególnie to wyartykułował apostoł Jan w swojej Ewangelii, który mocno podkreśla jego godność boską po to, żeby pokazać, że Pan Jezus Chrystus nie był takim zwykłym człowiekiem, który gdzieś się tam urodził i pojawił się na świecie. Nie, On przyszedł na ziemię, ale On był na wieki. On jest tym, który jest. Jestem, który jestem. I w Getsemane, kiedy przyszli pojmać Pana Jezusa, a było to w nocy, jak wiemy, przyszedł Judasz na czele zgrai żołnierzy i tych, którzy wysługiwali się kapłanom, wychodzi i pyta się, kogo szukacie? No, my szukamy Jezusa Nazareńskiego. A Pan Jezus powiedział, ja jestem. Ja jestem. Po hebrajsku brzmiałoby to, ja jestem Jahwe. I dlatego tam Jan w 18 rozdziale swojej Ewangelii pisze, że gdy to usłyszeli, wszyscy padli na ziemię. Ale Pan Jezus Chrystus przyszedł, żeby nas zbawić, a nie zgładzić. Pan Jezus Chrystus mógł zrobić porządek i z tymi, którzy przyszli Go pojmać, i ze wszystkimi ludźmi. Mógłby wezwać 12 legionów aniołów, którzy by przyszli na pomoc. Ale On po to przyszedł, żeby złożyć swoje życie. I dlatego jeszcze raz ich pyta, kogo szukacie? No, szukamy Jezusa Nazareńskiego. Ja jestem! Ja jestem. Ci, którzy przyszli, słudzy kapłanów, mogli słyszeć określenie Jahwe. Ale oni byli wszyscy zaślepieni. I Piotr to później w dniu Pięćdziesiątnicy powiedział, ja wiem, że to czyniliście nieświadomie. Nieświadomie to czyniliście, że odrzuciliście dawcę życia, swojego Mesjasza. Odrzuciliście i posłaliście Go na śmierć. Ale to właśnie ten Pan objawił się najpierw Abrahamowi. Potem w 17 rozdziale tej samej księgi czytamy znowu, gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi. I tam znowu będzie określenie hebrajskie Jahwe. Ukazał się Jahwe Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. No i to oczywiście to koronne spotkanie Pana Jezusa w towarzystwie dwóch aniołów miało miejsce, jak to opisał Mojżesz w 18 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. No i wtedy oczywiście Abraham wybiegł od wejścia do namiotu na spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł, Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi Twego. Zwrócił się oczywiście do tej najważniejszej osoby, prawda? Do Pana. Miał przy sobie dwóch aniołów, ale on był najważniejszy. To był ten Boży posłaniec, który po raz pierwszy w dziejach narodu wybranego stąpił na ziemię i ukazał się Abrahamowi. Po co? Aby mu objawić ważne prawdy. Mianowicie, że ma zamiar zniszczyć Sodomę i Gomorę, a za rok w domu Abrahama, właściwie w namiocie Abrahama, rozlegnie się płacz dziecka. Po 25 latach oczekiwania. Dlatego Abraham razem ze swoją żoną szybko przygotowali przyjęcie. No i oczywiście ugoszczono Pana Jezusa Chrystusa. 2 lata temu ukazała się bardzo ciekawa książka w języku polskim Kto jadł obiad z Abrahamem? Przyszedł Pan, objawił się Abrahamowi i przyniósł mu radosną wieść. Izmael to prawda, ale to jest nieporozumienie. To jest grzech niecierpliwości człowieka. W Izaaku będzie całe twoje potomstwo błogosławione. No i na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona Sara, żona twoja, będzie miała syna. No, oboje byli w podeszłym wieku. No i Sara zareagowała na to śmiechem. No i dlatego potem nazwali swojego jedynego, prawdziwego potomka, nazwali go Icaak, czyli śmiech. Icaak to jest po hebrajsku śmiech. I w ten sposób rozpoczęła się ta wspaniała Boża teofania w postaci Pana Jezusa Chrystusa, który w ciągu wieków istnienia narodu izraelskiego aż 16 razy objawił się ludowi Bożemu. Były to szczególne objawienia, a o nich, jak Pan pozwoli, będziemy mówić następnym razem. Życzę Bożego błogosławieństwa, a proszę Was, bracia i siostry, czytajcie Stary Testament pod kątem widzenia objawień Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy, jak to powiadają niektórzy, nudna historia narodu izraelskiego stanie się arcyciekawa, bo znajdziemy tam osobę Pana Jezusa. Apostoł Paweł, kiedy opisuje historię narodu wybranego w 10 rozdziale listu do Koryntian, mówi, że pili z duchowej opoki, z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Chrystus towarzyszył ludowi Bożemu na każdy dzień wędrówki ludu Bożego z Egiptu do Kanaanu. Tak samo i Chrystus dzisiaj towarzyszy ludowi Bożemu, prawda? On przy odejściu z tej ziemi, błogosławiąc swoich 11 uczniów na wierzchołku Góry Oliwnej, powiedział: a ja jestem z wami co 10 dzień, prawda? Po wszystkie dni, aż do skończenia wieku. On jest z nami. Tak jak był z narodem wybranym, tak jest z nami. Bracia i siostry, On towarzyszy nam na wszystkich naszych ścieżkach. On towarzyszy nam wtedy, kiedy nam się dobrze wiedzie i kiedy wydaje się, że jest nam ciężko. A wiecie dlaczego? Bo On specjalnie dopuszcza do tego, aby pokazać, że w tym jarzmie On niesie tą cięższą część naszego jarzma. Jarzmo moje jest lekkie. I dlatego obiecał, że będzie z nami w radosnych i smutnych chwilach, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bracia i siostry, to się łatwiej żyje, wiedząc o tym, że On jest z nami. On widzi każdy nasz krok, On widzi wszystkie nasze nasze drogi, nasze postępowanie, widzi wszystko, cokolwiek czynimy. Gdziekolwiek pójdziesz, czytamy w 3 rozdziale Księgi Przypowieści, pójdę z Tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, będę z Tobą i będę Ci towarzyszył, bo ja będę z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bracia i siostry, to się dobrze mówi, jak mamy taką wspaniałą, koronną nadzieję, że nie musimy tutaj trawić samotnie naszych dni na krótko przed Jego przyjściem. On nam towarzyszy. On jest naszą pociechą, On jest naszą radością, On jest naszą światłością, On jest wszystkim we wszystkim w naszym życiu. Tak to się dobrze żyje, mając taką cudowną nadzieję, że On będzie z nami aż do końca, aż do tego momentu, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz na obłokach i pójdziemy do domu Ojca, aby z Nim przebywać na wieki. Bracia i siostry, jakaż to jest cudowna, radosna wiadomość, że nie musimy tutaj na ziemi biednie dogorywać. Nie! To jest życie pełne zwycięstwa, pełne radości, pełne euforii. Na każdym kroku, na każdej stronie możemy Go zobaczyć. Możemy z Nim rozmawiać. Możemy z Nim mieć społeczność. Możemy z Nim chodzić. Panie Jezu, każdego wieczora, kiedy udajemy się na spoczynek, Panie, dzisiaj kładę się na spoczynek. Jeśli zechcesz, spotkamy się jutro, a jak nie, to tam jest daleko lepiej. Bracia i siostry, czyż może być coś wspanialszego? Nie. Taka radosna wieść towarzyszy każdemu Bożemu dziecku i Tobie też, że nie jesteś pozostawiony własnemu losowi. Nie! On ma na swoich rękach wyrysowane dni Twojego życia i On doskonale wie, jak ma Ciebie przez życie przeprowadzić. Tak? Aby gdy On się pojawi, abyś był do Niego podobny. Bo On tylko takich chce zabrać do siebie. Niech Jemu będzie chwała.